Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie słyszymy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca i dzisiaj spotkamy się na antenie z osobami, które nam powiedzą na taki dość nietypowy temat. Będzie dużo o nauce dzisiaj i o wydarzeniu, które na dobrą sprawę już jutro przed nami, więc warto wysłuchać i myślę, że warto też pojawić się na tym wydarzeniu, a opowiedzą nam o nim Angelika Szwarczyńska, czyli prezes Koła Naukowego Astronomii i Fizyki Hyperion. Witam.
Witam bardzo serdecznie.
Oraz doktor i inżynier Przemek Jarosiński, opiekun tego samego koła. Witam.
Dzień dobry.
Właśnie, Koło Naukowe Astronomii i Fizyki Hyperion, działające przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, organizuje już jutro wydarzenie, którymi są wykłady pod tytułem Fale grawitacyjne, nowy wgląd w tajemnice wszechświata. No i ja nie będę ukrywał, że jest to dla mnie dość zagadkowy temat i oddam wam teraz głos, żebyście nam opowiedzieli o tym wydarzeniu i na jakie tematy będziemy tam rozmawiać i troszeczkę, żebyście tak dla takich laików też wytłumaczyli, co tam będzie się działo.
Więc tak, wydarzenie jest organizowane 9 października o godzinie 12 i poprowadzi ten wykład Piotr Kosek, czyli prowadzący kanał Astrofaza. Będzie opowiadał o falach grawitacyjnych, zatem jest to całkiem w miarę nowy temat, który ostatnio przewija się w fizyce.
Ja może przejdę tak troszeczkę właśnie, z czym to się je, co to są te fale grawitacyjne, bo co nieco o falach, to myślę, że każdy wie, bo miał do czynienia z falami na powierzchni wody, z falami dźwiękowymi, jesteśmy w radio, czy fale radiowe też jako sposób transmisji danych. Natomiast fale grawitacyjne to jest coś takiego, co długo nie wiedziano, że to w ogóle istnieje. Choć przewidywania były już poczynione z teorii względności Einsteina. Natomiast obserwacja tego zjawiska to jest coś, już najwyższy poziom techniczny do osiągnięcia. I udało się to oficjalnie, ostatecznie i definitywnie, jakby powiedzieli w milionerach, w 2015 roku. Mhm. A w 2017 trzech ludzi, bo tylu tylko może dostać Nobla jednocześnie, dostali za to Nobla. Wśród nich był na przykład Kip Thorne, którego być może niektórzy słuchacze mogą kojarzyć jako konsultanta filmu Interstellar. Taki dosyć znany film, science fiction. Także tam Kip Thorne uczestniczył w produkcji tego filmu, natomiast co do samych fal, to tak jak wspomniałem o innych falach, wszyscy korzystamy z fal dźwiękowych, bo nasze struny głosowe wprawiają w drgania powietrze, tak? Mamy zmiany gęstości powietrza, one docierają stopniowo do uszu kogoś innego i tam są też przetwarzane przez uszy, dalej przez mózg. Natomiast jest to zmiana w ośrodku, czyli w powietrzu, czymś, co znamy, tak? Jest to takie intuicyjne, mniej więcej zrozumiałe. Natomiast fale grawitacyjne to są drgania czy zaburzenia w samej czasoprzestrzeni. Mhm. Jeżeli jakieś ciało porusza się czy przyspiesza intensywnie, to generuje właśnie tak zwane zmarszczki czy drgania samej czasoprzestrzeni i to dotyczy tak naprawdę wszystkich poruszających się ciał. Jak ktoś biegnie za autobusem, a ten autobus przed nim ucieka, to też tam jest emisja fal grawitacyjnych, z tym, że one są tak maleńkiej intensywności, że nie sposób jest je wykryć. To, co zostało wykryte, to są fale grawitacyjne z połączenia czarnych dziur, ten pierwsze wykrycie. Później zdarzały się też gwiazdy neutronowe, albo jedna taka, druga taka. I są to obiekty bardzo, bardzo, bardzo masywne, więc mówimy o kilkudziesięciu, czy przynajmniej kilku, kilkunastu masach Słońca, tak? W bardzo małej objętości, dużo mniejszej niż Słońce. I jak one są sobie w układzie podwójnym, orbitują wokół wspólnego środka masy, tak można powiedzieć. Jedno wokół drugiego to może złe określenie, choć jakby się tak uprzeć, to można i tak to przybliżyć. Wokół wspólnego środka masy i jak ma to miejsce, no to one wytracają energię właśnie w postaci fal grawitacyjnych, zaczynają się zbliżać do siebie coraz szybciej, aż w końcu się połączą. I ten moment połączenia jest momentem najbardziej intensywnym. Ta fala jest wtedy najbardziej intensywna i to udaje się zarejestrować w tych obserwatoriach, które za to odpowiadają. Natomiast to jest, jak to przebiega, to jest też właśnie, jak wspomniałem, taka bardzo wysoka technika, bo mówimy o 4-kilometrowych rurach, przez które leci światło lasera. I wypuszczane są dwie wiązki. One są wypuszczone w taki sposób, tu trochę będzie powtórki z fizyki, jak mamy dwie fale w przeciwnych fazach, czyli mówiąc tak w skrócie, górka i dołek, są tak wypuszczone, że się zbiegną, to fale się wygaszają. Jakby te górki były tych fal w jednym momencie, no to się wzmocnią. I te fale są tak, te światło laserowe jest emitowane, żeby po przejściu, po odbiciu się na końcu tych rur i powrocie, teoretycznie powinny się wygasić. Natomiast jeżeli się nie wygaszą i wzięty jest pod uwagę różnego rodzaju szum, o którym mogę wspomnieć, ale może nie od razu, jeżeli nic tam złego, właśnie technicznego szumu żadnego nie ma, tylko mimo wszystko fale się nie wygaszają, no to znaczy, że ta fala grawitacyjna przeszła, czyli minimalnie, naprawdę minimalnie zmieniła się odległość. To nie były 4 km co do któregoś tam miejsca po przecinku, tylko 3 przecinek coś tam, tak? I to jest oczywiście, ja to w bardzo uproszczony sposób powiedziałem, na pewno Piotr opowie dużo ciekawiej i dużo bardziej szczegółowo, będzie miał więcej czasu i też na pewno znacznie lepiej się w tym zorientował. Natomiast o to tutaj właśnie chodzi, że poprzez taką zmianę w tym czasie, w tych falach świetlnych, obserwujemy zmianę w samej czasoprzestrzeni.
Mhm. Dobrze, ja jestem laikiem, ale większość zrozumiałem, nie wszystko, ale większość. Może teraz powiemy coś więcej o prowadzącym, Piotr Kosek z Astrofazy, który na pewno dla wszystkich lubujących astronomię, fizykę, astrofizykę jest taką elektryzującą postacią. To może coś więcej na jego temat właśnie, jako persony.
Piotr jest przede wszystkim bardzo ambitną osobą, która porusza właśnie takie tematy astrofizyczne i przedstawia je w bardzo przystępny sposób. W każdym ze swoich nagrań widać przede wszystkim jego zaangażowanie i oddanie się całej swojej tej pracy, którą wkłada w to, więc no, prowadząc ten kanał na YouTubie Astrofaza od wielu lat, ma...
To jego zaangażowanie i podejście po liczbie subskrypcji, których ile tam jest, bo ja nie pamiętam, ale dużo.
Ponad 500 tysięcy będzie. Mm-hmm. Ponad 500 tysięcy subskrypcji, więc no widać, że dociera do ludzi, prawda?
Mm-hmm. I że w przystępny sposób też o tym mówi.
Tak, tak, dokładnie. Za pomocą no, prostych takich metafor, chociażby z codzienności. I mam nadzieję, że tutaj do studentów i wszystkich osób, które zdecydują się przyjść na wykład.
No dodajmy,
również...
że wstęp jest wolny.
Tak, wstęp jest wolny.
Tak, to ważne.
Tak, to jest ważne, wstęp jest wolny. Każdy, kto tylko ma ochotę przyjść, może przyjść, posłuchać Piotra. I mam nadzieję, że również dzięki temu zainteresuje się troszeczkę tematem i chociażby samą naszą uczelnią, tak?
Mm-hmm. No właśnie, powiedzcie mi, jak namawiać ludzi do takich ciężkich tematów, które podejmujecie i także do waszego hobby, jaką jest właśnie astronomia i fizyka, bo na pewno niełatwo zachęcić ludzi takich, którzy nie są mocno związani z tym, żeby na przykład dołączyli do waszego koła.
Myślę, że tego typu formuła, jak właśnie ta, na którą zapraszamy, jest bardzo, bardzo dobrym sposobem, bo to będzie coś raz, że takie nowoczesne, świeże, tak? To nie jest wiedza jakaś, no nazwijmy to może niezbyt ładnie, ale nudna sprzed wielu lat i oklepana, tylko to są najnowsze zdobycze i techniki, i samej teorii, no bo co prawda teoria, ogólna teoria względności ma już tam w okolicach 100 lat, ale no, to i tak jak na całą historię ludzkości, to nie jest dawno, tak?
Nie jest.
A technologia, która za to odpowiada, no całe te detektory, o których mówiłem, to jeśli dobrze pamiętam, budowa ruszyła w latach 90., tak? A ten sygnał pierwszy z 2015 roku, to był tak naprawdę pierwsze uruchomienie, to miał być test i poszło. Mhm. Więc mamy odkrycie 2015 rok, mamy Nobla 2017 rok. Przy okazji też różne ciekawe rzeczy były też odkrywane później, też związane z falami grawitacyjnymi, bo mieliśmy takie wydarzenie, ono jest bardziej dla specjalistów znane, tak zwana pierwsza kilonowa, czyli tam się zdarzyły dwie gwiazdy neutronowe, czyli pozostałości po wybuchu bardzo masywnej gwiazdy, wybuch supernowej następuje i zostaje po niej albo czarna dziura, albo gwiazda neutronowa, i takie dwie gwiazdy neutronowe się zderzyły później, dużo, dużo później, w ten sposób, który opisywałem, gdy się zaczęły zbliżać do siebie, aż w końcu nastąpiło boom. I to też było o tyle istotne, że było widoczne i gołym okiem, znaczy może nie gołym okiem, natomiast przez teleskopy optyczne, przez teleskopy radiowe był z tego rozbłysk gamma, więc fale grawitacyjne tak jakby dołożyły do tego kolejną porcję informacji. I to wśród osób takich no, zainteresowanych trochę bardziej tą tematyką, no to było jedno wielkie wow, że to wszystko się wydarzyło, a właśnie fale grawitacyjne też były tego częścią. No i co możemy robić, żeby zachęcać? No mówić o tym w miarę możliwości prosto, tak, i pokazywać, że to wszystko jest fajne. Że każdy może na pewnym poziomie się zaangażować, bo my osobiście fal grawitacyjnych nie badamy, ani poważnych tematów jakichś naukowych, przynajmniej na razie jeszcze nie podejmujemy, natomiast no, obserwujemy trochę przez teleskop, robimy jakieś zdjęcia, czy to kamerą, czy nawet telefonem. Mhm. Więc to jest najważniejsze, tak myślę, właśnie z punktu widzenia nauczyciela akademickiego i tak trochę też romansującego z nauczaniem w szkole, że chodzi o to, żeby trudne zagadnienia przedstawiać w sposób taki, żeby słuchacz chciał o tym słuchać. Jak zachce, to później jest szansa, że się sam zainteresuje i no i może taki uczeń czy uczennica pójdzie na studia techniczne. Niekoniecznie muszą być związane z kosmosem, ale jakiekolwiek techniczne takie, chociażby nawet takie jak na naszej uczelni tutaj filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. No i jak się zainteresuje, to będzie zasili szeregi inżynierów dla dobra całego społeczeństwa, tak?
Mhm. Czy, jeśli dobrze rozumiem, każdy, kogo zainteresowała nasza dzisiejsza audycja, czy jutrzejsze wykłady, może dołączyć do waszego koła?
Pod warunkiem, że jest studentem Politechniki. Mhm.
Formalnie, bo jeżeli jest jakieś zainteresowanie ze strony szkół, no to możemy podskoczyć z jakimiś zajęciami, czy ktoś może przyjść do nas. No ale tak od strony formalnej, no i Politechnika ma swoje, tak, regulaminy i tak dalej. Członkami kół mogą być studenci Politechniki Warszawskiej, z tym, że na tym się to kończy. To mogą być studenci zarówno technologii chemicznej, z której my oboje, powiedzmy, się wywodzimy, ale i z dowolnego innego kierunku, także ekonomii, budownictwa, mechaniki, inżynierii środowiska. Liczymy na studentów nowo otwartego kierunku przemysłowe zastosowanie informatyki, bo tak nieśmiało myślimy, że chyba jest studentom takiego kierunku może być troszeczkę bliżej, tak naturalnie powiedzmy, tak, do tematyki fizyki i astronomii. Ale absolutnie nikogo nie skreślamy, tak jak powiedzieliśmy. Ja pracuję w Instytucie Chemii, Angelika studiuje na technologii chemicznej, więc wszyscy są mile widziani i tu każdy coś znajdzie dla siebie.
Świetnie, bo rozmawiamy dzisiaj o wykładach, ale poza wykładami, które właśnie zorganizowaliście, organizujecie liczne warsztaty dla młodzieży, jesteście także wystawcami. Powiedzcie coś na ten temat.
Tak, organizujemy obecnie warsztaty, które ruszyły w tym roku. Pierwsza tura odbyła się w lipcu. No i głównie polegało to na tym, że byliśmy w astrobazie w Dobrzyniu nad Wisłą i tam przy pomocy Łukasza Kołodziejskiego
i Grzegorza Stypulskiego z Astrobazy w Świeciu.
Tak jest. Zorganizowaliśmy obserwacje dla młodzieży ze szkół średnich, żeby mogli po prostu lepiej poznać niebo, które no, widzą praktycznie każdego wieczoru, a może niekoniecznie spojrzeli na tyle długo, żeby dostrzec tam coś więcej. Mhm. Dalej, no to następna jakby faza naszych warsztatów opierała się na obróbce fotograficznej tego, co udało się sfotografować na niebie. Ale tutaj już chyba bardziej Przemek będzie wiedział.
Zorganizowaliśmy warsztacik astrofotograficzny. Zdjęcia, bo z astrofotografią to nie jest taka prosta sprawa. To są odpowiednie techniki, odpowiednie oprogramowanie. Więc potrzebowaliśmy wcześniej pomocy fachowca, który nas tego co nieco nauczył, żebyśmy my mogli co nieco przekazać. No i jakoś tam się udało co nieco tego przemycić tak dla naszych uczestników, żeby też popatrzyli, bo astrofotografia ma to do siebie, że jakby to powiedzieć, wiele rzeczy jest widocznych na niebie przez teleskop jakoś, przy czym czasem można się troszeczkę rozczarować, bo widzi się jakieś zdjęcia pięknych galaktyk, mgławic i tak dalej. Natomiast jak się spojrzy przez teleskop, to jest plamka. Natomiast jak zapniemy do tego teleskopu kamerę, mamy odpowiedni program i tak dalej, no to się okazuje, że 15 minut poczekamy i mamy własne piękne zdjęcie i sami się przyglądamy, tak, możemy popatrzeć, że ta plamka to jest tak naprawdę jakaś galaktyka odległa o 4 miliony lat świetlnych, przykładowo galaktyka w Andromedzie, tyle jest od nas odległa, no i patrzymy na gwiazdy w tej galaktyce, być może ktoś w tej galaktyce patrzy w naszą stronę też. Ja tak może dodam, bo użyłem jednostki rok świetlny, tak? No, rok świetlny to jest odległość, którą światło przebywa w ciągu roku. Czyli 300 tysięcy kilometrów na sekundę razy 365 dni razy 24 godziny razy 3600 sekund. To jest jeden rok świetlny w kilometrach byśmy dostali, tak? To są jakieś biliony czy nawet jeszcze więcej, tak? Mhm. A mówimy o najbliższa galaktyka taka, takiej wielkości jak nasza, czyli ta w Andromedzie, to jest 4 miliony takich lat świetlnych. Więc to też daje nam pojęcie o tym, jaka to jest przestrzeń. No i czasem może skłania do refleksji na ten temat, na temat naszego miejsca i tak dalej, że nie jesteśmy tacy może wyjątkowi, albo z drugiej strony może jesteśmy, skoro opanowaliśmy naukę i technologię na tyle, żeby się w tym wszystkim zorientować.
I tego się trzymajmy, że jesteśmy wyjątkowi. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się swoją wiedzą i mam nadzieję, że zachęciliśmy jak największą liczbę osób, żeby wzięła udział w jutrzejszych wykładach pod tytułem Fale grawitacyjne. Nowy wgląd w tajemnice wszechświata. Z pewnością będzie to ciekawe spotkanie, na którym wiele się dowiemy i wiele się nauczymy, więc zapraszamy serdecznie. O której zaczynacie?
O godzinie 12.
O godzinie 12, więc zapraszam jeszcze raz. Moimi dzisiejszymi gośćmi byli członkowie Koła Naukowego Astronomii i Fizyki Hyperion, Angelika Szwarczyńska oraz Przemek Jarosiński. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.